Witam wszystkich obecnych, tych, których rozpoznaję twarze i tych, których nie znam. Dziękuję Panu Bogu za to, że natknął Was przybyciem tutaj. Zawsze w takich chwilach mówię, że sam sobie i tym, którzy przychodzą, że to są ci, którzy być mieli. Jeśli tak, no to pewnie sobie będziemy mieli coś do powiedzenia. O temacie, który nas tu zgromadził, czyli o kryzysie. O kryzysie z zapytaniem, czy jest to udręka, czy być może szansa. Będziemy starali się przez te nasze 4 spotkania odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy jest to udręka, czy szansa, a może i jedno, i drugie. Żeby dać sobie szansę zobaczenia, usłyszenia, poznania tego, jak może wyglądać, albo jaki jest kryzys, identyfikacji być może, lub właśnie rozróżnienia swojej sytuacji. Na początek poproszę Eugeniusza i Marię, aby opowiedzieli historię swojego kryzysu. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Braci i siostry, doly i niedoly, bo tak to jest, skoro znaleźliśmy się tutaj razem, to niewątpliwie dotyczy nas ten sam temat. Temat niewątpliwie trudny, temat trudnych małżeństw. Ja z Marią rok temu byliśmy praktycznie osobno. Nie rozumieliśmy się w ogóle, nie mogliśmy się porozumieć słowami. Trudno to mówić o słowach, były to raczej pokrzykiwania. Byliśmy w bardzo głębokim kryzysie. Ja nawet, że tak powiem, uciekałem do alkoholu, ona do koleżanek. No taki typowy, na stare lata, o dziwo, to też się zdarza, trudności z porozumieniem, jakie, powiedzmy sobie szczerze, występowały u nas przez wiele lat. Sięgaliśmy do prób, do pomocy analityków, prawda, świeckich, różnych poradni rodzinnych. Niestety nie przynosiło to efektów. I ja w pewnym momencie, właśnie w ubiegłym roku, gdy nasz kryzys się osiągnął niemalże dno, w internecie odnalazłem hasło Skaryszewska. Ponieważ te świeckie instytucje zawiodły, przynajmniej mnie, będę się wypowiadał za siebie bynajmniej, a jako człowiek wierzący, praktykujący, ufałem Kościołowi, ufałem naukom, postanowiłem się tutaj znaleźć, zwrócić o pomoc. I w ten sposób oboje z Marią znaleźliśmy się przed obliczem księdza Jana Pałygi. Pierwsze spotkanie ze szczerym wyznaniem, oczywiście nadal skłóceni, bez możliwości porozumienia się z sobą. Później kilka spotkań na meetingach i następnie, tak Bóg chciał, uruchomiły się warsztaty Wreszcie żyć. Spotkanie z księdzem terapeutą doktorem Jaworskim, później właśnie Jacek, ten, który dzisiaj wygłasza, prawda, naszą naukę, znalazł się dzięki operatywności tych członków Sychar, którzy już tam istnieli, i zaistnieliśmy. Dziś, jak widzicie, jesteśmy obok siebie, stoimy zgodnie i mówi się o nas, że jesteśmy po kryzysie. Zapewniam, że są jeszcze między nami zgrzyty. Wiecie, to jest prawie normalne, chyba że dwoje różnych ludzi, różnych płci, o różnych kulturach i obyczajach, bo tam się z różnych wywodziliśmy, będzie miało między sobą, ale jesteśmy razem. I w domu nie mówimy na poziomie 100-150 decybeli. Mówimy cicho i się rozumiemy. Krzyczeć nie potrzeba. Powiem wam, że nam Bóg pobłogosławił. Wierzę, że wam wszystkim tutaj, którzy przyszli na tą dzisiejszą naukę, na te rekolekcje, pobłogosławi również. Dla nas to był taki czas najwyższy. Dla tych, co są młodzi, niech wierzą, bo jesteśmy przykładem pozytywnej reakcji, że zaufaliśmy Bogu, powierzyliśmy swoje troski, swoje kłopoty, daliśmy się poprowadzić Jackowi Ręcińskiemu, wysłuchać uwag i spostrzeżeń księdza Jana Pawła, wsparci braćmi i siostrami, wyspotowani Sychar. Dziś jesteśmy innymi ludźmi. Kto nie wierzy, niech raczej uwierzy zdecydowanie. Ja tylko żałuję, że za późno troszeczkę trafiliśmy tutaj, ale na naukę nigdy nie jest za późno, nawet w naszym wieku. Może parę słów teraz Maria powie.
Do tego, co powiedział mąż, ja dodam, że rzeczywiście kryzys trwał i nie wyglądało to tak bardzo słodko, bo latały po mieszkaniu talerze, książki, słowa niecenzuralne. Trudno było się nam porozumieć. Ja myślę, że duży wpływ też na to miała moja praca, bardzo stresująca, taka wyczerpująca, pełna napięcia, i to częściowo przenosiłam też na dom. Ciężko było nam się porozumieć. No, w ogóle to nie wierzyłam, że cokolwiek może być naprawione. Korzystałam z takich poradni świeckich, gdzie było bardzo krótko. Cięcie, rozwód i koniec. Ja zaczęłam nawet w to wierzyć i byłam przychylna i skłonna wziąć ten nawet rozwód, ale mąż tu znalazł to stowarzyszenie. Sychar przyszliśmy, jakoś to wszystko zaczęło się zmieniać i układać. Nie powiem, że nie ma teraz decybeli. Zdarzają się, ale częściej nie. Ponieważ jeszcze bardzo dużo zostało ze mnie takiego buntu i ja wiem, trudno to nazwać nienawiścią, ale jakiegoś takiego buntu, czasem nie mającego uzasadnienia, nakręcającego się gdzieś tam głęboko w myślach. No myślę, że dzisiaj jest nam się łatwiej już porozumieć, chociaż słów niewiele pada, takich bardzo bliskich nam, ale jest zupełnie lżej i łatwo, także warto z tego korzystać i myślę, że wyjście z kryzysu w najgorszej sytuacji jest zawsze możliwe. Dziękuję.
Jeszcze poprosimy o większość, żeby powiedział, jaki mają staż małżeński.
No, w maju będzie 40 naszego stażu małżeńskiego.
W kwietniu.
O, widzicie. Dziękuję wam serdecznie za to świadectwo. Chcę też powiedzieć, że mnie osobiście również kryzys małżeński nie jest obcy. Też jestem po kryzysie. Niekiedy w trakcie kryzysu, tak jak mówiła Maria, bywa to różnie. Jesteśmy tylko ludźmi i zawsze znajdzie się powód do tego, żeby mieć inne zdanie. Świadectwo Eugeniusza i Marii myślę, że można odczytać jako przesłanie, że nigdy nie jest za późno. Zawsze można rozpocząć trud odbudowywania, czy też czasami wręcz budowania swojego związku małżeńskiego. Im wcześniej, im młodsze twarze widzę, czy tutaj teraz na naszym spotkaniu, czy czasami właśnie na spotkaniach wspólnoty, tym większa radość, bo to znaczy, że można nie czekać na to, aż kryzys małżeński stanie się rzeczywistą udręką, po to, aby zdobyć determinację, aby dostać taki popęd ku temu, aby próbować coś robić. Bo rzeczywiście jest tak, jak mówiła Maria, jak mówił Eugeniusz, że często, gdy przychodzimy z problemem właśnie nabrzmiałym kryzysu małżeńskiego, który przecież jest zazwyczaj wtedy, gdy szukamy jakiejś pomocy, to już jest cierpienie, to już jest duży zasób doświadczeń, skrzywdzeń, to jest dużo złości, dużo wzajemnych oskarżeń. I kiedy przychodzimy gdzieś z pytaniem, co z tym zrobić i opowiadamy swoją historię, siłą rzeczy historię, która jest właśnie wyrazem tej złości, tej niezgody, tego buntu, tego trudu. Oczywiście często jest to, albo przeważnie, są to opisy wydarzeń, które rzeczywiście mają miejsce. Właśnie tych, o których mówili też Maria i Eugeniusz, a więc kłótni, a więc często kłótni z krzykiem i wulgaryzmami, często jakichś aktów agresji werbalnej. Znamy to ze spotkań, w sensie mówię, w domu małżeńskich. Nie jeden talerz czy nie jeden kubek znalazł się nie tam, gdzie powinien, niby to przypadkiem, a niekiedy specjalnie. Nieraz drzwi trzasnęły, nieraz klamka została w ręce, nieraz wyleciała z nich szyba. Tak to wygląda i z tym bagażem doświadczeń przychodzimy po tak zwaną pomoc i często słyszymy: a po co ci to? Nie męcz się, zostaw go, zostaw ją. Słyszymy określenie toksyczny związek, toksyczna relacja. W zestawieniu z trudem, z przykrością, z cierpieniem, z bólem, z skrzywdzeniem, które jest autentyczne, realne, dotykające nas, często narastające, nakładające się. Taka propozycja wydaje się być propozycją bardzo godną rozważenia, propozycją, która się jawi jako, no cóż, będzie koniec problemu. Już nie będę się musiał kłócić, już nie będę musiał udowadniać swojej racji, już nie będę musiała ciągle myśleć o tym, czy będzie zadowolony, jak przygotuję mu tą zupę. Wydaje się, że to jest propozycja naprawdę ciekawa. Na szczęście jest tak, i to jest też pytanie, dlaczego akurat tak jest, to każdy z nas może sobie głębiej to pytanie w sobie zadać, że kiedy jesteśmy w związku sakramentalnym, pojawia się jakaś wątpliwość, pojawia się jakaś niepewność co do odruchowej, natychmiastowej decyzji. Rzeczywiście, to jest najlepszy sposób, najlepsze wyjście. I to nie tylko w przypadku małżeństw, które mają tak duży staż jak Eugeniusz, czy większy, gdzie można powiedzieć, że przywiązanie, przyzwyczajenie jest już taką ważną sferą, ważną kwestią, która powoduje, może jakoś przejdzie, jakoś minie. Często w małżeństwach, które dopiero co ten staż małżeński budują, mają kilka lat trwania, też gdy powstaje pomysł o rozejściu czy opuszczeniu, jest wątpliwość. Ta wątpliwość jest zalążkiem tej determinacji, tej nadziei i też tej chęci, żeby coś zrobić z małżeństwem, żeby postarać się spróbować to małżeństwo, jak mówimy, ratować. Wiele z takich miejsc, w których to można dzisiaj robić, jednym z nich jest również tutaj ośrodek pomocy duchowej na Skaryszewskiej, w której działa Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar. Jak dobrze pamiętam, to od 5 lat. I rzeczywiście jest to działanie, które w większości przypadków daje pomoc. Nie są to przypadki jednoznaczne. Nie zawsze jesteśmy w sytuacji, w której małżeństwo jeszcze jest razem. Małżonkowie są razem. Czasami są to przypadki, kiedy już razem nie są. Kiedy się już rozeszli, kiedy już przeszli stan separacji. To też niczemu nie przeszkadza. Bo kryzys, który jest tą udręką doświadczenia rzeczywistych wydarzeń życiowych, domowych, trudu, krzywdy, złości. I to jest prawda. Taki jest. Tak go odczuwamy, tak go przeżywamy. Jest też szansa. Jest szansą na to, aby w swoim małżeństwie zacząć widzieć siebie nie tylko przez pryzmat takiego określenia, które charakteryzuje się w takim zwyczajowym mówieniu moja żona, mój mąż. W takim rozumieniu mój, czyli ja go mam. Można spojrzeć na małżeństwo trochę inaczej. Można spojrzeć na to, że ja mogę siebie dać do małżeństwa. Ja mogę siebie dać swojemu małżonkowi. Ja mogę stać się świadomym członkiem swojego małżeństwa. Bo często okazuje się, najczęściej w tym doświadczeniu, które tutaj też wnosimy we wspólnocie Sychari, w swojej pracy tu z warsztatem Wreszcie Żyć według programu 12 kroków dla chrześcijan. Najczęściej jesteśmy nie do końca świadomi tego, czym w ogóle jest małżeństwo, jaki jest nasza rola w małżeństwie, kim w ogóle w małżeństwie jesteśmy. Mogę powiedzieć, ciekaw jestem też, jak odbierzecie to Państwo, ja wchodziłem w związek małżeński swój własny z takim przeświadczeniem wyniesionym z domu rodzinnego, z przekazu moich bliskich, który można scharakteryzować takim sloganem, który kończył wiele bajek w tamtym czasie, które mi czytano. Wszystkie bajki kończyły się takim określeniem i żyli długo i szczęśliwie. I z takim przeświadczeniem, z takim rozumieniem, z takim pojmowaniem tego, czym jest małżeństwo, wchodziłem w swoje małżeństwo. Każdy dzień, który już w tym małżeństwie przeżywamy, chcemy czy nie chcemy, świadomie czy nie, do takiego swojego wyobrażenia porównujemy. Jeżeli jest niezgoda, jeżeli jest inne zdanie, jeżeli jest inna wrażliwość, inne wyobrażenie o jakiejkolwiek kwestii, następuje różnica zdań, następuje utarczka słowna. Początkowo one są jeszcze delikatne, początkowo jeszcze mamy w sobie chęć ustępowania. Myślimy lub nawet mówimy, no tym razem jeszcze ustąpię. Ale za każdym razem jest przeświadczenie, że ja ustępuję, bo mam własne wyobrażenie, jak powinno wyglądać. I te ustępstwa, które się nakładają w tych wszystkich utarczkach słownych z dnia na dzień, urastają do poczucia wielkiego skrzywdzenia. Ona, on nie jest taki, jak ja bym chciał. Ona, on nie robi tego tak, jak ja bym chciał. Zaczynamy widzieć swojego współmałżonka nie oczami nowożeńca, tylko oczami zawiedzionego, niespełnionych nadziei człowieka. Trudno nam jest nawet sobie to często wytłumaczyć. Myślę sobie, że pewnie jakoś tam mamy doświadczenie prób wyjaśniania sobie tych sytuacji, rozmów. Niejednokrotnie rozmów, które trochę czasami bywają rozmowami przymusu. Chodź teraz porozmawiamy. Nie, ja teraz nie chcę. To też jest konflikt. Bywają tacy, którzy chcą rozwiązać problem. Bywają tacy, którzy chcą go dotykać i drążyć. Ale są też tacy, którzy nie chcą. Którzy uważają, że można przeczekać. Zmienię pracę, będzie lepiej. Będzie miała dziecko, to się uspokoi. Wyprowadzimy się od teściów, na pewno się poprawi. Zawsze jest coś, co podajemy sobie jako istotny warunek zmiany w naszym życiu, który na pewno w naszym przeświadczeniu zmieni to, jak żyjemy, w jakich jesteśmy relacjach. Często właśnie tak to się rozpoczyna, tak to się potem dzieje. Przychodzi czas wychowywania dzieci, przychodzi czas pierwszej pracy, drugiej pracy. Coraz więcej stresów, coraz więcej napięć, coraz więcej trudności. Im więcej aktywności w życiu człowieka, tym więcej trudu, tym więcej możliwości doświadczenia różnicy zdań. Któż z Państwa, którzy tu jesteście, nie doświadczył różnicy zdań w wychowywaniu dzieci? Różnicy zdań w tym, co powinien chłopiec, a co powinna dziewczynka i kiedy. To wszystko są kwestie, które są kwestiami spornymi. Jeżeli mamy już wtedy, jeżeli już wtedy mamy w sobie to doświadczenie zapamiętane, te wszystkie wydarzenia, które były niespełnionymi naszymi oczekiwaniami, które już były rozczarowaniami z niezrealizowania się naszych wyobrażeń o tym, jak ma to małżeństwo nasze wyglądać, to tylko dodaje jeszcze więcej skrzywdzenia, jeszcze poczucia zawodu, jeszcze więcej pretensji do współmałżonka. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt przyjacielski. Tu może panie zaprotestują, no cóż, jestem mężczyzną, więc wydaje mi się, że bardziej pań dotyczy ten aspekt takiego przegadywania z koleżankami sytuacji rodzinnych. Często są to osoby, które, zresztą panowie też na pewno, mamy taką też tendencję wtedy szukania osób, które mają podobne doświadczenia, które potwierdzą nasze widzenie rzeczywistości. I następuje takie samo potwierdzanie. Jedna koleżanka drugiej mówi, no wiesz, ty tyle wytrzymałaś, no wiesz, ty jeszcze dajesz radę. Zresztą myślę, że panowie też w jakiś sposób potrafią siebie wzmacniać w takim przeświadczeniu tego, że to, co się dzieje w małżeństwie, nie jest tym, czego oczekiwali. To wszystko wzmacnia poczucie skrzywdzenia. To wszystko wzmacnia poczucie rozczarowania. To wszystko wzmacnia przeświadczenie o tym, że życie, które jest, które mam, nie jest tym, które chciałem mieć. Kiedy przychodzi taka konstatacja, kiedy przychodzi po raz pierwszy taka myśl, mniej czy bardziej uświadomiona, to można powiedzieć, że właśnie zaczyna się kryzys. Ale czy na pewno ten kryzys jest kryzysem małżeństwa? On rzeczywiście uwydatnia się, uwidacznia, jest dotykalny poprzez życie małżeńskie. No przecież to jest relacja najbliższa, jaką człowiek nawiązuje i pewnie jedna z najdłuższych tak bliskich relacji. Nawet w relacji między rodzicami a dziećmi, choć one są ścisłe, to nie trwają tak długo w takiej ścisłości jak relacja małżeńska. Takiej relacji, szczególnie długotrwałej, kiedy ona z każdym rokiem, którym jest, się rozwija, jest coraz trudniej, nawet gdybyśmy chcieli, ukrywać swoje rzeczywiste, prawdziwe zachowanie. Współmarzonek staje się dla nas lustrem. Niestety to lustro właśnie przez te doświadczenia, o których mówię, jest też krzywym zwierciadłem. Lustrem, które wyolbrzymia, które przerysowuje. Lustrem, które uwypukla. Z jednej strony to jest zwiększenie trudu, zwiększenie cierpienia, powiększenie nawet, można powiedzieć, kryzysu. Wtedy następują właśnie te sytuacje, o których mówi Eugeniusz, że mężczyźni, ale nie tylko mężczyźni, kobiety na swój sposób też, sięgamy po jakieś znieczulacze, po jakieś zachowania lub substancje, które mają nas jakoś ochronić, zmniejszyć to napięcie, to cierpienie, które w nas jest. Często wtedy właśnie, kiedy jeszcze szczególnie są predyspozycje do uzależnień, następuje właśnie wchodzenie w uzależnienia, które wydają się być zmianą na tyle istotną, na tyle na początku dającą rzeczywiście ulgę i poczucie jakby oderwania od tego trudu codzienności, że szybciutko łapią wspony, szczególnie właśnie uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Szukamy jakiejś ulgi, czyli zaczynamy szukać rozwiązania. Myślę sobie, że jeżeli się zdarza, jeżeli jakoś tak komuś się udaje, że w tym czasie, w tym okresie o którym w tej chwili mówię, gdzieś doświadczy jakieś informacje. Dzisiaj tego jest rzeczywiście sporo i w mediach, i w parafiach, w różnych miejscach. W jakiś sposób nawet na tych billboardach, gdzieś jest jakieś zwrócenie uwagi na to, że jednak kryzys w małżeństwie, kryzys w relacjach, to jest coś, czemu trzeba się przyglądać. Jeśli ta konstatacja tego, że on to mnie dotyczy, że to jest moim doświadczeniem, że gdzieś ten ból, który jest we mnie, którego nie potrafię ukoić, zaczynam szukać jakichś substytutów, jakichś lekarstw w cudzysłowie na to swoje doświadczenie, czasami też nie w cudzysłowie, w tych sytuacjach, w tych momentach często następują właśnie takie stany depresyjne, to są, nie mówię depresja, ale stany depresyjne, są to też takie symptomatyczne zachowania ucieczkowe trochę nasze, zapadamy się troszeczkę w siebie, odchodzimy od tego świata i często wtedy korzystamy sami z jakichś leków, na których oczywiście będzie napisane na opakowaniu czy na billboardzie, że nie uzależniają i w sensie farmakologicznym to prawda, ale jeśli przynoszą ulgę i się do tego przyzwyczajimy, to nas uzależnią w sensie psychoemocjonalnym. Albo idziemy do lekarza i dostajemy antydepresanty, no, które już farmakologicznie mają wpływ i mogą uzależnić. Gdy jest ta sytuacja, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jakoś nas dotyczy, że jest jakiś problem, jakiś trud, jakiś kłopot, którego nie potrafimy sami rozwiązać. Już doświadczamy tego, że obarczamy odpowiedzialnością współmałżonka. Choć nawet wydaje nam się to bardzo atrakcyjne i usprawiedliwione. Nie zmienia faktu naszego cierpienia, naszego trudu, które przeżywamy. To jest właśnie ten czas, dobry czas, żeby poszukać pomocy. Żeby poszukać pomocy w takim miejscu jak to, które jesteśmy. Żeby dać sobie chociaż choćby przyjść właśnie na takie rekolekcje, na jakieś spotkanie, na którym można usłyszeć, dać sobie szansę usłyszeć, co tak naprawdę można powiedzieć o kryzysie. Mówimy o małżeństwie. Ale ten właśnie kryzys, ta sytuacja, o której mówiłem, to bliskie lustro współmałżonka, to krzywe często zwierciadło wykrzywione poprzez te doświadczenia własne krzywdy, ujawniają tak naprawdę nasz kryzys. Kryzys wewnętrzny. Kryzys każdego z nas. Ujawniają sytuację, w której ja doświadczam, boleśnie przecież, że świat, który sobie wymyśliłem, że moje o nim wyobrażenie nie realizuje się. I owszem, tak jak jest z tym przypadkiem, w którym jakiś tam terapeuta czy inny świecki konsultant mówi, daj sobie spokój. Tak samo mogę przy takim informacji, że dotyczy to nierealizowania się mojego wyobrażenia świata, mogę powiedzieć sobie, no to ja jeszcze wzmogę wysiłki. Przecież mogę, przecież potrafię, przecież wiem, że to ma mieć miejsce, że to tak ma być, jak ja sobie wymyśliłem. Być może tak. Ale właśnie relacja międzyludzka, ta najważniejsza przestrzeń w życiu człowieka, ta, o której właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że życie chrześcijan realizuje się w relacjach. Ta przestrzeń, ona pokazuje, że to nie jest tak. Że owszem, mogę wziąć jakieś narzędzie i obrobić kamień, drzewo, nie wiem, coś innego zrobić technicznie, manualnie. Ale człowieka nie wyrzeźbię. On już jest. Jest taki, jaki jest. I zarówno ten, którego widzę, gdy staję w lustrze, jak i ten, którego widzę, gdy otwieram drzwi do mieszkania. Ja wiem, że często się mi nie podoba ten obraz. Ja doskonale pamiętam samego siebie, kiedy przychodziłem przez lata i dojeżdżając do domu miałem wyobrażenie uśmiechniętej, roześmianej, zadowolonej żony, która otwiera mi drzwi, rzuca mi się na szyję i mówi: jak wspaniale, że jesteś, kochany mężu, właśnie przygotowałem jakiś wspaniały posiłek. I zawsze otwierałem te drzwi i widziałem, wtedy gdy widziałem, skrzywioną, niezadowoloną, mającą pretensje albo zapłakaną. Nie rozumiałem dlaczego. Przecież miała być tak, jak przed chwilą widziałem ją w głowie. Ona była inna. I to były pewne fakty. I przez lata nie potrafiłem powiązać tego prostego obrazu, który pojawiał się przed moimi oczami, z innymi faktami. Że wracałem na przykład po 3 dniach, kiedy ona nie wiedziała, gdzie jestem. No to w jaki sposób miała być uśmiechnięta i zadowolona? Ale moje wyobrażenie było takie. Bo przecież to jest moja żona. Ona jest moja, ona jest dla mnie. Zawsze wtedy, kiedy ja mam ochotę, żeby ona się mną zajęła, powinna być uśmiechnięta i zadowolona. Takie widzenie rzeczywistości nie jest efektem kryzysu małżeńskiego. Ono się w kryzysie małżeńskim ujawnia. Ale tak naprawdę jest moim głębokim przeświadczeniem o tym, że to ja jestem tym Bogiem mojego życia. Że to ja jestem tym głównym architektem, który stworzy swoje życie tak, jak chcę, żeby ono wyglądało. I powtarzam, w zakresie technicznym, w zakresie materialnym takiego świata, no właśnie technicznie, tam, znaczy nie tylko technicznie, też i w innych aspektach, no tam, gdzie mogę tworzyć coś, co jest materią możliwą dla mnie do obróbki. To jest oczywiście możliwe, tak jest. Mam możliwości, ten świat przecież nikt nie zmienił, tylko my sami, żeśmy go rozwinęli. To, co się dzieje w ostatnich latach, przecież też jest rozwojem myśli ludzkiej, człowieka. Ale choć próbujemy dzisiaj klonować ludzi, to tak naprawdę nie potrafimy. I to właśnie uświadamia nam kryzys małżeński. Zmusić drugiego, aby był taki, jak ja chcę, żeby był. Im bardziej tego chcę, im bardziej zmuszam, tym bardziej krzywdzę. Tym bardziej krzywdzę i tego drugiego, i siebie. Im dłużej to trwa, tym więcej krzywdy. Im więcej nacisku, tym więcej oporu. Im więcej kontroli, tym więcej kłamstwa. I w efekcie taka ilość trudnych doświadczeń, w efekcie taka pamięć o krzywdzie, a jednocześnie coraz większa, coraz gwałtowniejsza, coraz mocniej odczuwana i myślę też, że coraz bardziej uświadamiana potrzeba miłości. Bo to ona tak naprawdę od początku każe nam chcieć ten świat widzieć w taki wyobrażony przez nas sposób. Bo pragnienie miłości jest tym, z czym wchodzimy w życie. Szukamy jej. Szukamy jej właśnie w relacji z drugim człowiekiem. Ta relacja małżeńska jest jakby najbliższa tej miłości doskonałej, miłości prawdziwej, której tak naprawdę pragniemy i szukamy. Ale nią nie jest. Miłością jest Pan Bóg. Często tego sami nie wiemy. Ja nie wiedziałem. Mówiono mi o tym, słyszałem, ale nie wiedziałem. Szukałem miłości ludzkiej. Szukałem uczucia. I nie szukałem, żeby go dać. Tylko szukałem, żeby go dostać. Z jednej strony w kryzysie małżeńskim narastała we mnie krzywda, rozżalenie, zniechęcenie, ból. A im tego było więcej, tym więcej narastało we mnie łaknienia, doświadczenia miłości. Wtedy tego nie rozumiałem i rozdarcie pomiędzy jednym a drugim było przeogromne. Dzisiaj jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że to tak właśnie przebiega. Bo to było determinacją dla mnie do podjęcia drogi, bo podjąłem blisko 12 lat temu. Drogi u podnóża, której była najpierw taka swoista separacja. Mieszkaliśmy z żoną co prawda pod jednym dachem, ale prawie bez kontaktu. Potem była bliskoroczna separacja faktyczna, nie sądowa, ale faktyczna. Mieszkaliśmy osobno. Zarówno ja, jak i żona słyszeliśmy od wielu osób informacje: daj sobie spokój. Przestań. Po co ci to? Zostań. Ja nie wiem, do dziś nie wiem tak naprawdę, co było przyczyną tego mojego parcia, przymusu wręcz, który był we mnie, który kazał mi zostać. Przymusu, który, czy przeświadczenia, poczucia, potrzeby, który nawet na takie słowa mojej żony, która mówiła: po co tu jesteś? Czego ty tu w ogóle szukasz? Idź sobie. Ja mówiłem, że chcę zostać. To, co się wydarzyło w moim życiu dzisiaj i czy mogę dzielić się z wami i to, że mogę pomagać, że mogę przekazywać wiedzę, że mogę prowadzić warsztat Wreszcie Żyć, jest jakimś cudem, absolutnym, totalnym cudem, którego nie rozumiem zupełnie, ale który chciałbym, aby był też waszym doświadczeniem. Na dzisiaj to tyle. Na przyszłość, w jutrzejszych i następnych spotkaniach będziemy mówić może bardziej konkretnie już o niektórych aspektach właśnie w relacji, w komunikacji, jak zaobserwować i zobaczyć, jak sobie nawet poradzić w takich bieżących, codziennych, zwykłych spotkaniach. Zapraszam do poczekania na mszę. Tak jak prosił ksiądz Jan, o 20:00 będzie msza. I chciałem też jeszcze powiedzieć, że przy wyjściu są materiały Stowarzyszenia Sychar i kto jest zainteresowany, to zapraszam do zainteresowania się tymi materiałami. Dziękuję bardzo.